kardynał Stanisław Dziwisz. Świadectwo. Rozmowa z Gianfranco Swiderkowskim. Przedmowa. Chusta.
To wtedy po raz ostatni widziałem jego twarz. Mówiąc prawdę, widziałem ją jeszcze setki razy. O każdej porze, każdego dnia, oczami wiary i oczywiście oczami serca, oczami pamięci. Nadal też odczuwam jego obecność, choć inną od tej, do której przywykłem. Ale wtedy po raz ostatni widziałem jego twarz tak dosłownie, po ludzku. Po raz ostatni widziałem tego, który był dla mnie ojcem i mistrzem. Po raz ostatni widziałem jego sylwetkę, dłonie. Ale przede wszystkim widziałem twarz. Patrząc na nią, przypominałem sobie jego spojrzenie. Bo właśnie ono tak uderzało, tak przyciągało uwagę. Pragnąłem, aby ta chwila trwała wiecznie. Robiłem wszystko w zwolnionym tempie, żeby wydłużyć czas w nieskończoność. Aż w pewnej chwili poczułem na sobie spojrzenia i zrozumiałem. Zrozumiałem, że muszę. Wziąłem białą tkaninę i położyłem na jego twarzy. Delikatnie, jak gdybym się bał, że mogę go zranić. Jakby ten jedwab miał być dla niego ciężarem, udręką. Na szczęście z pomocą przyszły mi słowa modlitwy. Panie, niech jego twarz ogląda teraz Twoje ojcowskie oblicze. Niech twarz, której nasz wzrok już nie ogląda, kontempluje Twoje piękno. On przebywał już w domu Ojca, przed obliczem Pana. Ziemskie pielgrzymowanie dobiegło kresu. W ten sposób zacząłem podążać za słowami modlitwy, a modląc się zacząłem wspominać, przeżywać na nowo 40 lat, które ja, taki zwyczajny ksiądz, ocierając się o tajemnicę, spędziłem u jego boku. U boku Karola Wojtyły.
Jest takie wspomnienie Karola Wojtyły, które w szczególny sposób utkwiło mi w pamięci i w sercu. Pierwszy przyjazd do Polski w roli papieża w czerwcu 1979 roku. Szczególnie spotkanie ze studentami. Tamtego poranka Warszawa z Wisłą w tle, oświetlona pierwszymi promieniami słońca, które z trudem przebijały się przez chmury, była urocza. Kiedy tylko papież zaczął przemawiać, wszystkim zaczęły mocno bić serca. A pod koniec, niczym na rozkaz, tysiące młodych ludzi w jednej chwili podniosły w stronę Ojca Świętego małe, drewniane krzyże. Wtedy odczytałem tylko polityczne znaczenie tego gestu. Zrozumiałem, że pokolenie młodych Polaków uodporniło się na komunizm i że wkrótce w tym kraju nastąpi trzęsienie ziemi. Ale w tym morzu krzyży tkwił zalążek czegoś znacznie potężniejszego od ludowej rewolucji. To tajemnica, z której w tamtym momencie nie zdawałem sobie w pełni sprawy, a której rozwiązanie znalazłem 26 lat później w nieprzebranych tłumach zmierzających do Jana Pawła II, aby pożegnać się z nim po raz ostatni. Myślę, że był w tym głęboki, widoczny wymiar jego nauczania. Karol Wojtyła ukazał oblicze Boga, ludzkie oblicze Boga i wcielenia. Stał się odtwórcą i narzędziem Bożego Ojcostwa. Zmniejszył odległość pomiędzy niebem a ziemią, między przestrzenią boską a ludzką. kładąc podwaliny pod nową duchowość, nowy sposób przeżywania wiary przez współczesnych. W tej ludzkiej gromadzie była tajemnica, przy której ksiądz Stanisław żył przez 40 lat, którą teraz on jako świadek, a ja jako narrator, spróbujemy, jeśli nie odkryć, to przynajmniej opowiedzieć. Część pierwsza. Okres Polski. Pierwsze spotkanie. Wszystko zaczęło się pewnego październikowego dnia 1966 roku. Dla niego, Stanisława Dziwisza, ten dzień stał się początkiem nowego życia. Tego dnia metropolita krakowski poprosił, aby został jego osobistym sekretarzem. Arcybiskup Wojtyła był przekonany, że młody ksiądz będzie dobrym pomocnikiem. Takim, któremu oprócz kwestii organizacyjnych, jak umawianie spotkań, będzie można powierzać sprawy poufne, myśli. A może i to, co kryje się w sercu?
Spojrzał na mnie i powiedział: przyjdziesz do mnie, będziesz mi pomagał.
Stanisław urodził się w 1939 roku w Rabie Wyżnej, miejscowości położonej u podnóża Tatr, rozległego pasma górskiego na terenie Polski. To wyjaśnia, dlaczego już jako dziecko nauczył się jeździć na nartach, stając się ekspertem od spraw śniegu i tras zjazdowych. Był piątym z siedmiorga dzieci, pięciu synów i dwóch córek. Ojciec, po którym odziedziczył imię, pracował na kolei. Matka, Zofia, zajmowała się domem i wychowaniem potomstwa, ucząc je, jak żyć ewangeliczną miłością bliźniego. Dom rodzinny Dziwiszów był otwarty dla wszystkich ubogich i potrzebujących. Wieczorami na zdrożonych przybyszów czekał ciepły posiłek na stole i posłane łóżko. Tymczasem wybuchła II wojna światowa. Od zachodu napadli na Polskę Niemcy, od wschodu zaatakowali Sowieci.
To były koszmarne lata, również dla nas. Trzeba było wyżywić wiele osób, a z trudem znajdowało się coś do zjedzenia. Poza tym moi rodzice ukrywali w domu pewnego Żyda. Istniało więc zagrożenie, że odkryją go hitlerowcy. Gdyby do tego doszło, kto wie, co by się z nami wszystkimi stało. Niedaleko od nas, w Rokicinach Podhalańskich, gestapo zaaresztowało siostrę, Marię Klemensę Staszewską, przełożoną Urszulanek, która schroniła w klasztorze kilka żydowskich kobiet. Ta odważna zakonnica trafiła do Auschwitz. Naszego Żyda znaliśmy wyłącznie z imienia. Nazywał się Wilhelm, a my, dzieci, mówiliśmy Wiluś. Pochodził z Wadowic, uciekł przed nazistami i nikt nie mógł zrozumieć, jakim cudem trafił do naszego domu. Był sympatyczny. Pozostał z nami do końca wojny, pomagając przy różnych drobnych pracach. Odchodząc, ze wzruszeniem pożegnał się ze wszystkimi. Jednak ślad po nim zaginął.
Po wyzwoleniu Polska odetchnęła z ulgą, choć na horyzoncie gromadziły się gęste chmury. Przybyli ze wschodu wybawcy, zdawali się nie śpieszyć do powrotu. A w domu państwa Dziwiszów doszło do tragedii. Straszliwej tragedii.
Ojciec mój, jak co rano, poszedł do pracy. Gdy przechodził przez tory, potrącił go pociąg. Miał zaledwie 39 lat. Kiedy przyszli powiadomić nas o wypadku, poczułem przejmujące zimno. Zdałem sobie sprawę, że już nigdy nie poczuję jego silnej dłoni na ramieniu. Matka była kobietą głębokiej wiary i dużej odwagi. Pomimo bólu, który przeszywał jej serce, otaczała nas miłością i zdołała wychować siedmioro dzieci, uzupełniając na różne sposoby skromniutką rentę.